Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, to już drugie spotkanie, drugi program, druga rozmowa w cyklu trzech. Poprzednio mogą Państwo odsłuchać także na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego. Te rozmowy są stworzone w ramach projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i Wspólnej Polityce Rolnej. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską. Całość tego programu to program IMCA. Naszym gościem w tym programie jest pani Justyna Zwolińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koordynatorka do spraw rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. A temat tego programu można by sformułować w sposób następujący. Czy jest szansa na poprawę dobrostanu zwierząt gospodarskich? Dobrostan zwierząt gospodarskich, trochę to jest jak mantra powtarzane, zwłaszcza ja mam takie poczucie, ponieważ sama dosyć dużo o tym robiłam audycji. Od czasu do czasu pojawia się także artykuł, pojawia się reportaż, który jawi się jako materiał pokazujący pewien horror, czyli warunki, w jakich hodujemy w sposób przemysłowy nasze zwierzęta. I teraz jest pytanie. Z pewnego punktu widzenia ktoś z zewnątrz mówi, no przecież widzimy, że trudno ten stan, w którym one są hodowane, w ogóle nazwać słowem dobrostan. Czy to ulegnie zmianie? Czy to się poprawi? Czy ulegną zmianie normy, które pozwalają, te normy minimalne, trzymać zwierzęta chociażby na bardzo małych powierzchniach? Czy może, i tu jeszcze gorsza jest sytuacja, być może normy owe nie są przestrzegane? Czy ulegnie zmianie kontrola tego? Następne pytanie, czy ci, którzy będą hodować zwierzęta w warunkach, które są lepsze niż mówią o tym normy minimalne, będą jakoś wynagradzani, a więc będzie motywacja i zachęta. Jak to funkcjonuje u nas? Jak może funkcjonować? Jak funkcjonuje, jeśli idzie o ustawodawstwo w Unii Europejskiej? Postawiłam kilka pytań tytułem wprowadzenia także do naszej rozmowy. Pytanie zasadnicze, tak naprawdę. Czy jest szansa, by coś uległo zmianie?
Ja może zacznę od takiej ogólnej refleksji, a mianowicie, dlaczego w ogóle rozmawiamy o poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich? Bo komuś się może wydawać to rzecz, nie wiem, nieistotna do rozwiązania przez innych, rzecz, w której on kompletnie nie uczestniczy. Natomiast kwestie związane z dobrostanem zwierząt gospodarskich mają głębokie implikacje, mają głębokie oddziaływanie na to, jak wygląda ochrona środowiska, nie tylko w Polsce czy Unii Europejskiej, ale na całym świecie, czy pogłębia się kryzys klimatyczny, w jakich warunkach, w jakiej jakości życia żyjemy, szczególnie na obszarach wiejskich. I od razu można powiedzieć, że teraz dominująca taka przemysłowa, intensywna metoda chowu i hodowli zwierząt, nie mająca nic wspólnego z dobrostanem, jak słusznie pani redaktor zauważyła, bo nawet są prawnicy, na przykład profesor Leslie Bisgold z Uniwersytetu w Toronto, która wręcz określa to mianem zalegalizowane okrucieństwo wobec zwierząt gospodarskich. Czy te wszystkie czynniki nie powinny w końcu nam dać do zrozumienia, nie powinny wpłynąć na to, żeby jak najszybciej ten dobrostan zwierząt gospodarskich poprawiać? Z uwagi na to, że taka skala produkcji zwierzęcej i takie warunki jej prowadzenia, jeżeli będziemy je utrzymywać, a już w tej chwili one w rolnictwie przyczyniają się do 72% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, do ogromnej degradacji zasobów gleby, zasobów wodnych, do zanieczyszczenia wody, także do wymierania całego ekosystemu morskiego, do którego dopływają pozostałości związane z produkcją zwierzęcą. Jest pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie globalnie, ale też w skali krajowej, czy właśnie unijnej, w taki sposób prowadzić dalej produkcję zwierzęcą, co więcej ją intensyfikować. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli nie zrozumiemy, że dobrostan zwierząt gospodarskich jest jednym z czynników, które może nas doprowadzić do poprawy ekosystemów, jeżeli odpowiednio są utrzymywane zwierzęta i są one odpowiednio połączone również z wypasem pastwiskowym, z odpowiednim wypasem pastwiskowym, no to będziemy mieli sytuację, w której produkcja zwierzęca będzie tym czynnikiem, który będzie się przyczyniał do wszystkich złych zjawisk, których w tej chwili doświadczamy. W Polsce susza, fale ciepła, to również oczywiście wpływa negatywnie na zwierzęta, więc dla funkcjonowania poprawnego ekosystemów dobrostan zwierząt gospodarskich ma kluczowe znaczenie. Z punktu widzenia etycznego czy moralnego, jakości żywności, czy właśnie tego, że będziemy zmuszeni na przykład do sąsiadowania obok cuchnącej fermy przemysłowej, ma to również znaczenie właśnie dla aspektów społecznych. Dlatego jak najczęściej powinniśmy rozmawiać o dobrostanie zwierząt gospodarskich.
Przedstawiła Pani pewny rodzaj diagnozy, a czy nie jest tak, że gremia decyzyjne są świadome roli dobrostanu zwierząt dla nas wszystkich? Tu nie wchodzę teraz w te szczegóły. Owszem, ta świadomość jest, ale doraźny interes ekonomiczny powoduje, że rzecz jest bardzo trudna, by przeprowadzić zmiany. I czy jednak ten kierunek przeprowadzamy zmiany, zwycięża ten doraźny aspekt ekonomiczny?
To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście jest tak, że interes ekonomiczny jest stawiany ponad interesem społecznym oraz ponad interesem, który jest związany z dobrostanem zwierząt gospodarskich. To jest niewątpliwe i głęboko w utrzymywanie takiego stanu rzeczy związanego z takim nieopanowanym rozwojem produkcji zwierzęcej, intensyfikacją i wprowadzaniem coraz bardziej przemysłowych technik hodowli i chowu, leży w interesie absolutnie bardzo dużego, zbiorczo można nazwać agroprzemysłu, który jest zainteresowany w tym, żeby produkować jak najwięcej pasz, jak najwięcej środków weterynaryjnych, i też żeby importować, eksportować jak najwięcej taniego mięsa, na przykład do krajów globalnego południa. Takim interesem są również zainteresowani sami rządzący czy politycy, niektórzy sami będący posiadaczem czy dużych upraw paszowych, czy też właśnie dużej produkcji zwierzęcej. Więc niewątpliwie, jeżeli rozmawialibyśmy o woli politycznej, to ona jest niewielka, być może największa właśnie w Unii Europejskiej, która poprzez Europejski Zielony Ład czy poprzez strategię od pola do stołu dąży do tego, żeby nastąpiła poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich, ale robi to małymi krokami. Rozpoczęto przegląd prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej. On się zakończy na jesieni przyszłego roku. Z myślą o zmianie przepisów, myślę, że to będzie bardzo żmudny, bardzo długotrwały i bardzo konfliktowy proces z uwagi na to, że państwa członkowskie, zwłaszcza te, które posiadają produkcję zwierzęcą, a do nich należy Polska, jako chociażby potentat produkcji drobiarskiej, nie będą zainteresowane tym, żeby zmieniać te przepisy na lepsze. Wyjściem pewnym w Unii Europejskiej byłby też rozwój rolnictwa ekologicznego i o tym również mówi strategia od pola do stołu, gdyż rolnictwo ekologiczne w odróżnieniu od tego minimalnego poziomu norm ochrony zwierząt gospodarskich, które gwarantuje prawo unijne, jest takim systemem prawa, w którym te standardy dobrostanu zwierząt są bardzo wysokie. Więc gdybyśmy rozwijali rolnictwo ekologiczne, a zwłaszcza produkcję zwierzęcą w ramach rolnictwa ekologicznego, to z pewnością ten dobrostan zwierząt byłby znacznie wyższy. W Polsce sytuacja pod tym względem nie jest, nawet nie wiem jak to nazwać, zachęcająca, ja bym powiedziała, że ona jest tragiczna, bo mamy cały czas rośnie produkcja ekologiczna w innych państwach europejskich, u nas cały czas spada, jest coraz mniej gospodarstw ekologicznych w Polsce i tylko 11% gospodarstw ekologicznych posiada zwierzęta, do czego doprowadziły również różne posunięcia i rozwiązania prawne przyjmowane przez poszczególnych ministrów rolnictwa. Także po stronie naszych rządzących tutaj w kraju z pewnością takiej woli rozwijania dobrostanu czy poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich poprzez właśnie rozwój systemu rolnictwa ekologicznego z pewnością nie ma. Natomiast Unia proponuje jeszcze możliwość tworzenia takich inicjatyw oddolnych przez producentów, którzy ewentualnie łączą się z jakąś organizacją pozarządową, która pozwala im jakby zrozumieć kryteria dobrostanowe, czy nawet przy wsparciu władz publicznych, jak ma na przykład to miejsce w Danii, producenci się stowarzyszają, robią taką grupę, przyjmują kryteria wyższego dobrostanu, znakują swoje produkty i to jako taką inicjatywę ekonomiczną w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, dla których ten dobrostan zwierząt gospodarskich staje się w Unii Europejskiej coraz ważniejszy, no przyczyniają się tak na mniejszą lub większą skalę do poprawy tego dobrostanu. Więc mamy takie trzy drogi. Albo zmienimy prawo unijne, w tym również prawo dotyczące transportu i uboju, nie tylko chowu i hodowli, albo będziemy rozwijali systemy rolnicze, które jakby z zasady, tak z definicji zakładają wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich i włączenie takie bardzo, bardzo korzystne w ogóle dla poprawy ekosystemu, tak jak ma to miejsce w rozwiązaniach ekologicznych, albo będą to po prostu oddolne takie przedsiębiorcze inicjatywy, które prywatnie sobie producenci będą między sobą, będą sobą zawierać. Takie mamy trzy drogi.
A jakie miejsce znalazła kwestia dobrostanu zwierząt gospodarskich w Krajowym Planie Strategicznym na lata 2023-2027?
To jest też bardzo trudne pytanie, dlatego że w początkowych projektach tego planu, Krajowego Planu Strategicznego znalazł ten dobrostan, w ogóle dobrze, że znalazł, dobrze, że pojawiła się płatność do dobrostanu zwierząt gospodarskich, czy poprawnie mówiąc ekoschemat, dobrostan zwierząt, tak, w ramach którego mogą być przyznawane płatności rolnikom, którzy wprowadzą zmiany w warunkach utrzymania zwierząt. Na początku te propozycje były bardzo skromne, odnosiły się tylko do trzody chlewnej, odnosiły się tylko do bydła, polegały tylko na 20% zwiększeniu powierzchni w budynkach gospodarskich, które są utrzymywane zwierzęta, czyli w chlewniach i w oborach, i związane były z tym, żeby zwierzęta mogły wychodzić na zewnątrz, co w przypadku oczywiście trzody chlewnej zupełnie nie było realizowane, bo mamy w Polsce ASF i w związku z tym uważa się, że świnie w ogóle na zewnątrz nie powinny wychodzić. Natomiast teraz końcową propozycję, którą mamy w Krajowym Planie Strategicznym, ona przeszła kilka różnych zmian, ona została rozszerzona, no zostały dołączone inne gatunki zwierząt, kozy, owce, indyki, drób, kurzy, bo kaczki i gęsi, nie wiadomo dlaczego, nie zostały tym objęte, ale zostały też na przykład objęte owce czy konie. I przewiduje się, że taka płatność dobrostanowa, która w latach 2023-2027 ma trafić do polskich rolników posiadających zwierzęta, będzie wynosić 1,4 miliarda euro. To jest bardzo duża kwota, to jest kwota podwojona w stosunku do poprzedniej propozycji. Niemniej jednak jest to, tak jak pani redaktor też słusznie zauważyła, kwestia samych kryteriów i kontrolowania tych kryteriów. I teraz tak, jeżeli mamy w planie strategicznym, ja dosłownie dzisiaj go otworzyłam, żeby zapoznać się z propozycjami, znowu powtórzone to, że można na przykład lochy utrzymywać w kojcach okołoporodowych, czyli unieruchamiać je na co najmniej 14 dni. Wcześniej była to propozycja 8 dni, wcześniej w ogóle był zakaz w tej płatności dobrostanowej utrzymywania loch w kojcach okołoporodowych, czyli tak naprawdę unieruchamiamy lochę na te 14 dni, z uwagi na to, że w takich bardzo wysoko intensywnej produkcji ona może przygniatać prosięta. W związku z tym już mamy kryterium, które nie ma nic wspólnego z dobrostanem. Zwierzę, locha nie powinna być unieruchamiana, powinna mieć możliwość stworzenia gniazda, powinna mieć możliwość opiekowania się prosiętami i powinna być w takiej kondycji, żeby tych prosiąt na przykład nie przygniatać. Czyli z dobrostanem nie ma to niewiele wspólnego. Dużo jest, że tak powiem, też powtarzanych takich podstawowych wymagań dotyczących na przykład tego, że nie można obcinać prosiętom ogonów, że musi być, nie wiem, zapewniony dostęp do wybiegu, że musi być zapewniony dostęp do świeżego powietrza, że musi być zapewniony dostęp do światła dziennego. No jest to oczywiście wszystko pomyślane, to wszystko idzie w takim kierunku, żeby to były warunki coraz korzystniejsze dla zwierząt. Ale ja bym nad tym dobrostanem w Krajowym Planie Strategicznym postawiła duży znak zapytania. Przy tych zmianach kwestii dobrostanu w Krajowym Planie Strategicznym bardzo dużą rolę odegrały organizacje pozarządowe, które na bieżąco informowały Komisję Europejską o tym, że jednakowoż tak ten ekoschemat, dobrostan zwierząt nie powinien wyglądać I rzeczywiście Komisja Europejska kilka razy zwracała Polsce na to uwagę. Na końcu w samym tak zwanym liście obserwacyjnym, który był oceną, podsumowaniem tego, co Polska dostarczyła jako ostateczny projekt Krajowego Planu Strategicznego, i na wiele kwestii Komisja Europejska zwróciła uwagę na zasadzie takiej, że one niezbyt dobrze wyglądają i należy je poprawić. I ten mamy wynik właśnie w postaci podniesienia tej płatności, tak, czy rozszerzenia tych kryteriów. Ale chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Myśmy wielokrotnie pisali, że musi być jakiś wskaźnik rezultatu, czyli po czymś musimy oceniać, na ile nastąpiła poprawa dobrostanu tych zwierząt. Bo jeżeli do tej pory z takich doświadczeń, z uwagi na to, że płatność dobrostanowa została wprowadzona w ogóle w 2020 roku, czyli jeszcze przed tym obecnym teraz okresem programowania wspólnej polityki rolnej, i mamy takie peany pochwalne na stronach czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy samego ministerstwa, że 4,5 tysiąca wniosków złożonych przez rolników, że objęło to 30% pogłowia krów mlecznych, że mamy 3 miliony szczęśliwych krów i świń. Nie wiadomo w ogóle, na podstawie czego zostało to stwierdzone. Na podstawie planu, który rolnik przyniósł do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy potwierdziła poprawę tych warunków inspekcja weterynaryjna. No, naprawdę trudno jest to powiedzieć. Czyli niewątpliwie wskaźnikiem rezultatu, po którym można oceniać poprawę dobrostanu zwierząt gospodarskich, jest to, ile się podaje antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Hiszpania na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem, tam się tych antybiotyków podaje najwięcej, my na niechlubnym drugim miejscu. Z tym, że należy zauważyć, że w Polsce te dane nie są dobrze liczone, nie są w podziale na gatunki, niemniej jednak odstajemy prawie trzykrotnie od średniej Unii Europejskiej. Podajemy tych antybiotyków około 188 mg na kilogram, tak, więc to jest naprawdę bardzo, że tak powiem, potężna ilość. I może tylko powiem, że patrząc na zmianę od 2011 roku do 2020, to sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych w Polsce wzrosła o 81%. Czyli używaliśmy tak zwanych substancji czynnych w wysokości powiedzmy 473 ton, a teraz te antybiotyki weterynaryjne idą w wysokości prawie 860 ton. To są dane za 2020 rok.
Pani powiedziała, że wskaźnikiem dobrostanu zwierząt jest ilość podawanych zwierzętom antybiotyków. To jest jedna rzecz. No, ale z drugiej strony to, co pani mówi, oznacza, że jemy mięso, w którym są te antybiotyki.
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na taki aspekt, dlaczego, może ja jeszcze tylko wyjaśnię, dlaczego ten wskaźnik rezultatu polegający na redukcji, ograniczeniu tego stosowania antybiotyków jest taki bardzo konkretny. Dlatego, że chociażby same poczekanie z tym, żeby zabrać młode zwierzę od matki, czyli na przykład ciele albo prosie, żeby nie robić tego bardzo szybko po narodzinach zwierzęcia, bo to powoduje różnego rodzaju problemy zdrowotne i w związku z tym są podawane antybiotyki, czyli same odczekanie okresu przynajmniej 35 dni w przypadku młodych zwierząt już powoduje, że użycie tych antybiotyków spada dwukrotnie. I tutaj, jeżeli chodzi o prosięta, w Krajowym Planie Strategicznym rzeczywiście przewidziano te 35 dni. Co powiem szczerze, oczywiście jest bardzo dobrze, ale i tak do Polski, głównie z Danii czy z Holandii, trafia dużo młodych zwierząt, które już są tylko tutaj u nas do odchowu w tak zwanym chowie nakładczym. Tak, czyli jak najszybciej utuczyć, jak najszybciej ubić i jak najszybciej sprzedać. Natomiast w przypadku cieląt już nikt nie był tak wspaniałomyślny, bo tam cielęta właściwie były natychmiast zabierane od matek i karmione preparatami mlekozastępczymi, co jest bardzo okrutną praktyką i w stosunku do matki, i w stosunku do tego cielęcia. Natomiast tutaj wydłużono to o 5 dni. Nie wiadomo na podstawie jakich, że tak powiem, czy dowodów naukowych, czy badań naukowych, co to tak naprawdę zmieni, czy to będzie miało jakieś przełożenie na poprawę zdrowia tych zwierząt i ograniczenie tych antybiotyków, tego nie wiadomo.
Jedno pytanie, wydłużono do 5 dni, to znaczy okres, gdy ciele zostaje z matką, tak?
Tak, przez okres 5 dni ciele może zostać z matką. W tej chwili było zabierane tak naprawdę w ciągu pierwszej doby. To jest bardzo okrutna praktyka, przede wszystkim obarczona też bardzo dużym cierpieniem psychicznym zwierząt, ale też powodująca właśnie na przykład problemy z układem trawiennym i na to są podawane antybiotyki, więc można byłoby ten okres spokojnie wydłużyć i tych antybiotyków podawać znacznie mniej, ponieważ właśnie pozostałości tych antybiotyków, ale także bakterie, które, że tak powiem, się uodparniają na te antybiotyki, trafiają do nas. Trafiają do nas w wodzie, trafiają do nas w żywności. W związku z tym rośnie ryzyko zagrożenia taką antybiotykoopornością u ludzi. Statystyka Unii Europejskiej pokazuje, że mamy około 45 tysięcy zgonów rocznie z uwagi na antybiotykooporność. Czyli przyjmując je z pożywieniem, z żywnością pochodzenia zwierzęcego, robimy sobie krzywdę, bo w momencie, kiedy będziemy potrzebowali podania antybiotyków z uwagi na chorobę czy uraz, ten antybiotyk po prostu nie zadziała. Jeżeli popatrzymy na badania Eurobarometru, które były robione w Unii Europejskiej w 2015 roku, tak mi się wydaje, albo może w 2018, w każdym razie stosunkowo niedawno, to wśród Europejczyków, obywateli Unii Europejskiej znacznie wzrosła obawa o antybiotykooporność właśnie z uwagi na to, że nie ma dobrostanu zwierząt gospodarskich i te tragiczne warunki utrzymania, w których zwierzęta są znacznie podatniejsze na zachorowanie, mają znacznie mniejszą odporność organizmu, zwalcza się powszechnym, rutynowym stosowaniem antybiotyków, czyli nawet podawaniem ich, czy to w paszy, czy to w wodzie, czy poprzez właśnie, nie wiem, na przykład iniekcje, żeby na wszelki wypadek zwierzęta nie zachorowały. Czyli to nawet nie była reakcja na to, że wystąpiła choroba i trzeba zwierzęta leczyć antybiotykami, tylko podawano na wszelki wypadek z uwagi na to, żeby nie daj Boże nie było strat w produkcji polegających na tym, że wystąpi jakaś choroba wśród zwierząt.
Na samym początku naszej rozmowy Pani powiedziała o dwóch istotnych kwestiach, jeśli idzie o dobrostan zwierząt gospodarskich, o ich wpływie, i tu możemy spojrzeć na to w sposób, w gruncie rzeczy dosyć lokalny, wpływie na jakość życia w tych miejscach, gdzie są fermy przemysłowe, ale patrząc na to też w sposób znacznie szerszy, no, wpływ na środowisko i klimat.
Jest pewna bezmyślność postępowania polegająca na tym, że zakłada się, że można nieskończenie intensyfikować produkcję zwierzęcą. Nie możemy tego robić, zasobów naturalnych nam po prostu nie wystarczy. Jeżeli ktoś planuje pobudowanie dużej fermy czy dużej ubojni, na przykład tak jak to teraz ma miejsce w Polsce, gdzieś koło Kalisza, tak, tam w pasie, gdzie, że tak powiem, Polska dotyka największa susza i nie bierze zupełnie pod uwagę to, że taka ubojnia czy taka, dajmy na to, chlewnia będzie pochłaniała dziennie po prostu tysiące metrów sześciennych wody, to znaczy, że absolutnie nie myśli w szerszej perspektywie, nie myśli o tym, że jedno takie przedsięwzięcie, tak, jedno takie miejsce produkcji zwierzęcej może pozbawić na przykład wody rolników na bardzo, bardzo dużym obszarze albo w rezultacie może nas pozbawić wody pitnej w kranach. Doktor Jerzy Kupiec, doskonały badacz jakości wody dookoła ferm przemysłowych, to jest absolutnie jego pasja naukowa, pokazywał nam ostatnio wyniki badań jakości wody wokół dwóch chlewni i jednego kurnika w różnych miejscach w Polsce. I to było coś przerażającego, dlatego że zanieczyszczenie wód, które dopływają do ujęć wody pitnej, ale dopływają również na ziemie rolnicze, tam przekroczenia norm były 400-krotne, 800-krotne zanieczyszczenia amoniakiem, różnego rodzaju związkami azotowymi. I zanieczyszczenie lokalne było do tego stopnia, że w dwóch przypadkach po prostu na ludzi spadł krwawy deszcz. Spadł deszcz koloru czerwonego, koloru pomarańczowego. Więc pytanie jest takie, czy naprawdę kosztem tego, żeby wyeksportować jak najwięcej mięsa złej jakości, poświęcamy to, co nie tylko oczywiście decyduje o jakości życia tutaj naszej w Polsce, o jakości naszych ekosystemów, ale tak naprawdę również bardzo negatywnie wpływa na utrzymanie stabilnej, trwałej, opłacalnej produkcji rolnej w szerszym rozumieniu, nie tylko realizującej interesy dużych graczy w branży chowu przemysłowego zwierząt. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze aspekt, w jaki sposób konsumenci reagują na kwestie związane z dobrostanem zwierząt gospodarskich. Ogólne oczekiwanie jest takie, że chcemy jeść takie produkty. Natomiast trzeba zwrócić również uwagę, że w ramach wspólnej polityki rolnej wydawało się przynajmniej do tej pory bardzo dużo pieniędzy na promocję konsumpcji mięsa i w ogóle żywności pochodzenia zwierzęcego. W Polsce konsumujemy średnio 79-80 kg per capita rocznie, czyli tak na głowę przeciętnego Polaka. Średnia spożycia mięsa na głowę w Unii Europejskiej to 63 kg.
Powiedziała Pani konkretną liczbę, ile mięsa przypada na głowę statystycznego Polaka. Istotnym jest, czy ta liczba rośnie, czy ta liczba maleje, czy jemy coraz więcej mięsa, czy coraz mniej.
Ogólna tendencja jest wzrostowa, natomiast należy zwrócić uwagę, że jest różnica pomiędzy spadkiem spożycia mięsa w dużych miastach, a wzrostem spożycia na obszarach wiejskich. Kosztem tego, że od 2015 roku mamy o prawie 300% wzrost wydawania decyzji pozwalających na budowę ferm przemysłowych i mamy w tej chwili prawie 800 protestów społeczności lokalnej w całej Polsce. Coś za coś.
Bardzo Pani dziękuję. Naszym rozmówcą była Pani Justyna Zwolińska, koordynatorka do spraw rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. A była to druga rozmowa z cyklu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i Wspólnej Polityce Rolnej. Taką nazwę nosi projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu IMCA. Ja zapraszam Państwa do wysłuchania części pierwszej o rolnictwie ekologicznym, a także części trzeciej o tym, ileż to pestycydów używanych jest w naszym rolnictwie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.